Jerozolima, Bazylika Grobu Bożego i Via Dolorosa. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak i zapraszam do wysłuchania trzeciej części opowieści o Bazylice Grobu Bożego i Via Dolorosa w ramach podcastu Izrael Tysiąca i Jednej Podróży. Zgodnie z tradycją, 9 stacji Drogi Krzyżowej rozmieszczonych jest poza Bazyliką Grobu i tworzą Via Dolorosa wiodącą przez Stare Miasto. W poprzednich 2 odcinkach posłuchacie, jak inaczej mogła przebiegać Droga Krzyżowa, gdzie odbył się sąd Piłata nad Jezusem i w ilu więzieniach przebywał. 5 kolejnych stacji znajduje się w środku Bazyliki Grobu. 3 w górnej części, na prawo po wejściu do Bazyliki na wzgórzu Golgoty, 13 przy Kamieniu Namaszczenia na wprost wejścia do Bazyliki, a ostatnią jest grób Jezusa w środku rotundy Anastasis, czyli Zmartwychwstania, która jest położona wewnątrz bazyliki. Kamień Namaszczenia, czyli 13 stacja, rodzi pewne kontrowersje, ponieważ nie było go w pierwszej bazylice z czasów cesarza Konstantyna. Został umieszczony dopiero przez krzyżowców. Jego nazwa wydaje się niewłaściwa, bo przecież Jezus nie został namaszczony przed złożeniem do grobu. Niemniej istnieje i jest otaczany wielkim kultem, zwłaszcza chrześcijanie wschodni uwielbiają go dotykać, namaszczać i całować. Upamiętnia jednak wyłącznie zdjęcie ciała i owinięcie go w całun. Miejsce ukrzyżowania Jezusa było położone poza murami miasta, na wzgórzu zwanym Golgota, czyli Czaszka. Pierwsze, co może zastanawiać odwiedzającego, to rozwikłanie sprzeczności, przecież Jezus został ukrzyżowany poza miastem, a bazylika leży niemal w samym centrum Starego Miasta. Rzeczywiście, bazylika jest zlokalizowana w obrębie murów, ale pochodzą one z czasów Sulejmana Wspaniałego z XVI stulecia. W czasach namiestnika Piłata wzgórze Golgoty, powstałe w wyniku eksploatacji okolicy jako kamieniołomu, znajdowało się poza miastem i było stertą kamiennych głazów, na których wzniesiono rusztowanie służące do krzyżowania skazańców. Nieopodal bazyliki znajdują się luterański kościół Odkupiciela i usytuowana naprzeciwko rosyjska cerkiew Aleksandra Newskiego. W ich podziemiach przetrwały ślady murów zamykających miasto od zachodu. W dolnej części cerkwi zachowała się brama, nazywana wedle tradycji uchem igielnym. Wąska nawet dla jednej osoby. Podsumowując, pryzma kamiennych bloków i pozostałości kamieniołomu, którego groty i jamy były wykorzystywane jako groby, usytuowane były poza murami miasta do czasów panowania Heroda Agryppy I, czyli okresu około 10 lat po odejściu Jezusa. Dzięki odnalezieniu w XX wieku w Givat Hamiftar kości pięty przebitej gwoździem, uczeni wysunęli następującą hipotezę. Nieszczęśnik mający ponieść haniebną i najokrutniejszą śmierć, jak ukrzyżowanie określano już w starożytności, był wciągany na rusztowanie za belkę poprzeczną, którą sam przyniósł. Rusztowanie umieszczone bardzo blisko miasta miało walor dydaktyczny. Uważaj, bo jeśli będziesz wyobrażał sobie za dużo na swój temat, nie zawahamy się użyć wobec ciebie najbardziej radykalnego środka zaradczego. Jezus przecież mógł zostać zasztyletowany, ukamienowany jak potem Szczepan czy Jakub brat pański, ale w sposobie jego śmierci chodziło o jak najbardziej wyraziste ostrzeżenie. Wciągnięty na rusztowanie skazaniec był przybijany do drewna w nadgarstkach i przez kość pięty z boku belki pionowej. Ciało więc jakby oplatało narzędzie kaźni. Na pionowym palu rusztowania znajdowała się swego rodzaju wypustka, sedekula, czyli coś na zasadzie siedzonka, na którym winowajca mógł się oprzeć, ale gdy słabł, sedekula również stawała się narzędziem tortur. Dodatkowo miał pileus, który wzmagał ból, uciskając silnie ukrwioną skórę głowy. Więzień przybijany był do krzyża prawie nagi. Wiemy z Ewangelii o obnażeniu Jezusa. Intrygująca jest również wzmianka o gąbce, o której nigdy nie ma mowy w Starym Testamencie, a w Nowym pojawia się jedynie w kontekście męki. Ktoś zapyta, skąd pod krzyżem wzięła się gąbka? Legioniści używali jej jako papieru toaletowego. Tutaj napełniono ją octem, sfermentowanym napojem, którego Jezus, zgodnie ze swoją zapowiedzią z ostatniej wieczerzy, już nigdy nie wypije. Po przybiciu Jezus umarł po około 3 godzinach, zaskakująco szybko. Na tyle zadziwił rzymskich żołnierzy, że ci nie połamali mu nóg, lecz jedynie jeden z nich przebił mu bok. Dla pewności, gdyby wiszący wpadł jedynie w letarg, ciosu bronią nie przeżyje. Co jeszcze bardziej intrygujące, kompletnie zmieniło się towarzystwo Jezusa. Zamiast grona męskich wybrańców, kobiety i 2 mężczyzn, z których jeden pojawia się zupełnie nie wiadomo skąd. Myślę tu o Józefie z Arymatei. Tradycja umieszcza pod krzyżem matkę z Janem Apostołem, ale przecież umiłowanym uczniem z Ewangelii Janowej mogła być Maria Magdalena, która jest obecna pod krzyżem i przy złożeniu do grobu. Jej też jako pierwszej ze wszystkich ukazał się Jezus po powstaniu z martwych. Żydowskie prawo biblijne uznawało zawieszonego na drzewie za przeklętego przez Boga i nakazywało zdjąć go przed zachodem słońca. Tak było i tym razem, a Józef z Arymatei odstąpił swój świeżo wykuty grób. Obecny grób Jezusa w bazylice położony jest kilkadziesiąt kroków od kaplicy Golgoty. Grób Jezusa, odstąpiony przez Józefa, znajdował się na terenie kamieniołomu, co zupełnie zrozumiałe, po co kuć w skałach, jak można wykorzystać istniejące już pieczary i jamy. Jeżeli był nowy, musiał też być mały, z niewielkim przedsionkiem i właściwą komorą grobową. Stare groby, używane przez dziesiątki czy setki lat, miały znacznej wielkości przedsionki, liczne komory, składowiska na kości, wydrążone korytarze. Ten był nowy, a zatem bardzo mały. Taki dokładnie jest grób w bazylice, składający się tylko z przedsionka i właściwej, malutkiej komory grobowej. Grób w bazylice jest przykładem grobu ławowego. Ciało ułożono na kamiennym stopniu, na wznak, owinięte w płótno, ale nie namaszczone, z uwagi na pośpiech, by zdążyć z pochówkiem przed nadejściem Paschy. Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, który w latach 41 wieku naszej ery znacznie powiększył rozmiary Jerozolimy, włączył w obręb murów miejskich teren Golgoty i grobów dokoła niej. Cesarz Hadrian w 135 roku na miejscu, gdzie usytuowane były skalna hałda Golgoty i grobowce, kazał wybudować 2 świątynie, ku czci Jowisza oraz dedykowaną Afrodycie. Możecie natrafić na informację, że przybytek Jowisza stanął na wzgórzu, gdzie wcześniej mieściła się świątynia jerozolimska, ale nie ma na to żadnych dowodów archeologicznych. Po usankcjonowaniu chrześcijaństwa w IV wieku, matka cesarza Konstantyna, Helena, w towarzystwie biskupa Cezarei Nadmorskiej, Eusebiusza, przybyła do Jerozolimy, aby szukać pamiątek zmartwychwstania. Istnieje podanie, że cudownie odnalazła relikwie męki, grób i Golgotę. Ktoś jednak może zapytać, w jaki sposób wiedziała, gdzie należy szukać, skoro blisko 200 lat wcześniej całe żydowskie miasto zostało zrównane z ziemią, a jego mieszkańcy przepędzeni? Można spotkać się z taką hipotezą, wydaje mi się ona przekonująca, że miasto wprawdzie stało się kolonią dla weteranów rzymskich, ale nieopodal, na terenie określanym potem mianem Syjonu, zamieszkiwali etnochrześcijanie, czyli wyznawcy Chrystusa wywodzący się z pogaństwa, którzy zachowali pamięć o miejscach związanych z Jezusem. Dobrze, przyjmijmy, że Helena dowiedziała się o lokalizacji cysterny z relikwiami. Ale skąd się tam wzięły belki, Titulus Crucis, czyli tabliczka ze słynnym Inri, gwoździe, korona, całun pogrzebowy i tym podobne? Tutaj znowu pojawia się pewne przypuszczenie. Mianowicie po zdjęciu Jezusa z krzyża, grupa bliskich mu osób umieściła te wszystkie rzeczy, te relikwie, wewnątrz grobowca. Ewangelie nic o tym nie wspominają, ale kontynuuję tę hipotezę. Nie można było zabrać do miasta przedmiotów zbroczonych krwią, ponieważ w świetle żydowskiego prawa były one nieczyste. Po zmartwychwstaniu postanowiono ukryć rzeczy związane z męką w pewnej cysternie skalnej nieopodal Golgoty. 300 lat później przedstawiciele wspólnoty etnochrześcijan wskazali cesarzowej lokalizację owych pamiątek. W IV wieku zostały one podzielone na trzy kolekcje. Jedna pozostała w Jerozolimie, drugą Helena zabrała do swojego rzymskiego pałacu, gdzie dzisiaj wznosi się kościół Krzyża Jerozolimskiego, a trzecia powędrowała do zakładanego właśnie Konstantynopola. W latach 326-335 z rozkazu cesarza bizantyjskiego została wybudowana majestatyczna bazylika, a właściwie kompleks trzech sakralnych budowli. Dwaj architekci, Eustacjusz i Zenobiusz, zaprojektowali rotundę Anastasis, w sercu której znajdował się grób obudowany marmurowymi ścianami, poprzedzony gankiem z balustradą. Jedyne wejście do kaplicy grobu zamykała krata z niezliczonymi wotami. Kaplicę grobową wieńczył złocony wierzchołek z masywnym złotym krzyżem. Małą budowlę otaczał pierścień 12 potężnych kolumn, a cała rotunda otwierała się na wschód portykiem z rzędem kolumn z trzech stron. Goła skała Golgoty nie była zadaszona. Chroniła ją metalowa balustrada ze srebrnymi drzwiami wysadzanymi złotem i klejnotami, nad którą górował złoty krzyż, dar cesarski. Dopiero po zniszczeniach poczynionych przez Persów w 614 roku Golgota została przykryta dachem. Podczas perskiej nawały złupiono skarbiec i wykradziono relikwie męki. Powróciły dopiero po zwycięstwie cesarza Herakliusza w bitwie pod Niniwą w 628 roku. Jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby bizantyjski władca odzyskał autentyki. Jeszcze wrócę do tej sprawy. Bazylika Grobu Bożego, wzniesiona przez Konstantyna w IV wieku, miała jeszcze okazałe martyrium, czyli część będącą bazylikową budowlą zaopatrzoną w kolumnowy przedsionek schodzący stopniami do głównej ulicy miasta. Całość robiła wrażenie. Składały się na nią trzy elementy. Martyrium, rotunda i Golgota. Miała 80 metrów szerokości i 150 metrów długości. Istny kolos. Lokalizację bazyliki wybrano nieprzypadkowo. Stanęła nie tam, gdzie było dużo wolnej przestrzeni, lecz dokładnie w tym miejscu, gdzie dokonała się pasja Jezusa. Przez prawie 700 lat funkcjonowania na Bazylikę Konstantyńską spadały różnego rodzaju nieszczęścia. Zniszczyli ją Persowie, potem trzęsienie ziemi, trzykrotnie wybuchały poważne pożary. Jednakże uszkodzenia obejmowały najczęściej drewniane fragmenty lub takie, które stosunkowo łatwo można było naprawić. Co ciekawe, wojska muzułmańskiego kalifa Omara, które zdobyły miasto w 638 roku, nie zburzyły bazyliki, a jedynie w jej bezpośrednim sąsiedztwie stanął meczet, istniejący do dzisiaj meczet Omara, pochodzący z XII wieku. Najprawdopodobniej też to Omar w VII wieku przekazał klucze do bazyliki zacnemu muzułmańskiemu rodowi Nusejbe. Choć możecie spotkać informację, że klucze do bramy wejściowej do kościoła zostały przekazane klanowi Nusejbe wraz z rodem Judę dopiero w czasach Saladyna lub nawet jeszcze później. Jedno nie ulega kwestii. Do dnia dzisiejszego bazylika jest otwierana i zamykana przez wyznawcę islamu.
Pamiętam, jak byłem kiedyś zamknięty w bazylice przez kilka godzin wraz z grupą, która miała w programie wieczorny pobyt w zamkniętym kościele. Trzeba to wcześniej zgłosić do władz kościelnych i uzyskać pozwolenie. To była moja najciekawsza wizyta w bazylice. Prawie pustej. Było może około 30 osób. Byliśmy zamknięci przez 4 godziny. Na koniec przed północą przedstawiciele kościoła greckiego, franciszkanie i księża ormiańscy, a my razem z nimi czekaliśmy na ceremonialne otwarcie kościoła. Najpierw grecki pop otworzył małe okienko w skrzydle wrót wejściowych. Wziął spod ściany drabinę, którą przekazał muzułmaninowi. Ten wyjął ją na zewnątrz, oparł o masywne wrota i wszedł na nią, by zdjąć dwa zamykające skoble. Potem popchnął drzwi, które otworzyli już chrześcijańscy duchowni. Naprzeciwko nas stała już ogromna grupa rosyjskich prawosławnych, którzy chcieli wejść do kościoła zaraz po otwarciu w nocy z soboty na niedzielę. To było w ogóle niesamowite przeżycie, bo w nocy na Starym Mieście było pełno ludzi. Żydzi spieszyli do ściany płaczu, by się przy niej modlić. Oczywiście nie ze względu na niedzielę, ale dlatego, że zbliżał się Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania. O nim opowiem innym razem.
Reasumując sprawę Bazyliki Grobu Bożego. Owszem, muzułmańscy awanturnicy zapruszali ogień, ale jak już wspomniałem, straty w wyposażeniu i wystroju bazyliki okazywały się możliwe do naprawienia. Jednak po prawie 700 latach istnienia nadszedł dla Bazyliki Grobu Bożego sądny dzień. Koniec części trzeciej.